Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Online. Dziś muzycznie, artystycznie, choć nie jestem krytykiem muzycznym, ale lubię słuchać dobrej muzyki, a taką macie i znajdziecie na tej płycie. Niedawno się ukazała. Polskie znaki, rzeczy ostatnie. W studio wraz ze mną Matylda Damięcka.
Dzień dobry.
Oraz Radek Łukasiewicz, pomysłodawca tego przedsięwzięcia muzycznego.
Współpomysłodawca.
Dobrze, przepraszam. No, przepraszam, że...
Z jakim smutkiem?
Nie.
Musisz oddawać komuś też laury.
Nie, po prostu zaraz wymienię kolegów, bo oni też są ważni, więc...
Jarek Ważny.
Właśnie, dokładnie.
I Janusz Zdunek. Tak?
Dokładnie tak.
Na płycie też usłyszycie Matyldę Damięcką, Bart Sosnowski, Sana... przepraszam, mam problemy z wzrokiem. Małgorzata Sobczyk, Vito Bambino, Michał Szpak i Mark
Lanegan.
To jest niespodzianka duża. Gdyż w chórze pięknych polskich głosów po angielsku utwór Angel, ale o tym porozmawiamy też. Skąd pomysł, Radku, na takie przedsięwzięcie, bo ja powiem, że to jest, po pierwsze, muzycznie bardzo dobrze się tego słucha, tekstowo też, choć jest o rzeczach ostatnich, bo to jest zbiór de facto polskich utworów ludowych, sakralnych też, przerobionych muzycznie, o śmierci, o przemijaniu i odchodzeniu. Skąd taki pomysł u człowieka, który do tej pory mi się kojarzył raczej z bardziej z czymś takim energetycznym?
To właśnie, jak tutaj wspomniałem o tych dwóch kolegach, czyli Jarek Ważny i Janek Zdunek, nas jest trzech na okładce, więc ja jestem tutaj wysłannikiem dzisiaj, ale Jarek Ważny jest takim domorosłym etnomuzykologiem, można powiedzieć. Pochodzi z Polesia Lubelskiego i miał taką korbę, że zbierał śpiewniki różne, stare jakieś rękopisy tekstów, różne rzeczy mu wpadały w ręce, ale zaczął się zajmować właśnie gromadzeniem różnych materiałów dotyczących muzyki z tego regionu, z Lubelszczyzny. Nagrywał też osoby, które pamiętały jakieś pieśni, jakieś utwory, modlitwy, różne rzeczy. I jakiś czas temu zaczął mi i Jankowi to pokazywać. Okazało się, że w tym materiale, który on zbierał, jest właśnie, o dziwo, sporo utworów o tematyce pożegnania, odchodzenia, oswajania tej śmierci, różnego spojrzenia z perspektywy właśnie takich twórców ludowych na śmierć. I dla mnie to było odkrycie, że dla chłopaków zresztą też, że w ogóle takich utworów jest trochę, że nie tylko pieśni o... utwory właśnie o pracy na roli, czy utwory jakieś swawolno-rubaszne, czy o wojence, tylko właśnie o konfrontowaniu się ze śmiercią.
Z odejściem, tak. Z pożegnaniem.
Z żałobą. Z tymi wszystkimi rzeczami. Takie filozoficzne podejście wyrażone z tą ludową swadą taką. I w tych tekstach było to. I po prostu Jarek powiedział, no to jest świetny materiał, zróbmy kiedyś z tego płytę. Tylko te rozmowy to były, powiedziałbym, z 7 lat temu, nawet 6.
Czyli trochę trwało.
Tak. I nie było momentu, żeby się tym zająć, bo był taki plan, taka płyta marzeń, kiedyś to zrobimy. Nie wiadomo kiedy. A że każdy z nas zajmował się muzyką na poważnie, graliśmy koncerty, wydawaliśmy płyty. Nie było czasu na taką płytę, która jest takim trochę i odskocznią od tych rzeczy, które robimy na co dzień, ale też taką właściwie fantazją, bo na taką ilość...
No bo aranżacja jest też niesamowita jednak, znaczy, bo muzykę ludową kojarzymy z określonym takim rytmem, umca, gdzieś tam z tyłu pobrzmiewa, a tutaj aranżacja jest niesamowicie nowoczesna, współczesna i ja na przykład przed programem poprosiłem Matyldę i Matylda się do tego zobowiązała, teraz to potwierdzi przed kamerami, że będzie śpiewała na moim pogrzebie.
Tak, właśnie chciałam
Anielski
powiedzieć.
Orszak w wykonaniu Zgadzam Matyldy się. Jest czymś niesamowitym i ta taka delikatne tło muzyczne do tego Anielskiego Orszaku tak mnie ujęły. Znaczy, cała płyta jest, znakomicie się słucha. Matyldo, tak? Potwierdzasz?
Tak, potwierdzam, zgadzam się. Cyrograf podpiszemy za moment. Musisz mi odsprzedać tylko ćwiartkę swej duszy, z którą będę mogła zrobić już po twojej śmierci co,
wszystko.
Co chcę.
A co byś chciała zrobić z moją duszą? Znaczy, ćwiartką mojej duszy.
Ponieważ nigdy zjeść, potem zjem jego duszę, tę największą z dusz. Oswoję i zaadaptuję. A ponieważ jeszcze nigdy dziennikarstwem się nie imałam, to Anusza Zalisz na gorsze czasy dla artystów, muzyków. Nie mówię, że dziennikarz to nie jest, nie może być też zawód artysty.
Nie, ale zrozumiałem, gdzie jest moje miejsce. W szeregu. Pięknie posadziłaś.
Więc chętnie przyswoję sobie troszeczkę z twojego geniuszu.
Dziękuję ci bardzo. Długo się zastanawiałaś nad udziałem w tym projekcie?
Myślałam, że chociaż docenisz, że powiedziałam geniuszu.
Ale wiesz co, ja nie umiem przyjmować komplementów.
No właśnie, to przenikam. Terapia.
Ja po prostu powiedziałem dziękuję i przyszedłem.
I udajemy, że tego nie było.
Że tego nie było.
Ale długo się nie zastanawiałam, ponieważ ty do mnie zadzwoniłeś
w pandemii. W pierwszej fali.
W pierwszej fali pandemii.
Czyli już 2 lata temu.
Bo to był właśnie ten moment. Przepraszam, tylko właśnie...
Tak? Ja ci przerwałem.
Nie, ale właśnie, żeby Matylda mogła...
Nawiązać,
to właśnie pod koniec marca 2020 Jarek dzwoni do mnie, mówi, to jest ten moment, nie będzie lepszego. Właśnie z wielu powodów, bo jakby pracy z tą płytą było więcej niż z przeciętną, powiedzmy, płytą, bo to jest jakby więcej niż płyta, to jest też taki cały projekt, opowieść psychologiczno-społeczna, nawet można powiedzieć. Też bardzo różne media się teraz tym dlatego interesują, ale pracy z tym było bardzo dużo i my to wiedzieliśmy, że będzie z tym pracy więcej niż z normalną płytą. I właśnie w normalnych czasach, kiedy musielibyśmy tylko zajmować się taką, no, tą naszą pracą, czyli płyta, koncerty i tak dalej, jakiś porządek rynkowy, żeby żyć, to nie moglibyśmy sobie na taką fanaberię pozwolić pewnie, albo zrobienie jej trwałoby dużo, dużo dłużej. To jest naprawdę benedyktyńska robota.
Ale mówisz fanaberię, ale jednocześnie wyszło coś naprawdę genialnego. Ja powtarzam, właśnie, nie jestem krytykiem muzycznym.
Tylko dlatego właśnie, że nie musieliśmy się w ogóle niczym przejmować. Znaczy ani na kiedy to będzie gotowe, ani czy to będzie wydane kiedykolwiek, ani... Znaczy to, ile to będzie kosztowało, no to teraz trochę ponosimy tego konsekwencje, ale... Generalnie no, w normalnych czasach to jest bardzo trudny projekt do zrobienia, takie coś. I też udało mi się zaprosić te wszystkie osoby, które wymieniłeś, też dlatego, że one miały więcej czasu i mogłem się umówić z Sanach, pokazać jej utwór, ona przyszła, zaśpiewała, wszystko było super, tak? Czy z Michałem Szpakiem. W normalnych czasach byłoby to dużo trudniejsze, to by było rozłożone w czasie na nie wiadomo ile w ogóle, pewnie lat, żeby to wszystko zrobić.
A dlaczego pomyślałeś o Matyldzie?
No bo jest dla mnie wokalistką pierwszego wyboru.
No i co, Matyldo, jak podziękujesz za to?
Ja chciałam wrócić do twojego
pytania. Że zadzwonił Radek.
Dlaczego, że zadzwonił Radek. Nie, tutaj nawiązując, ponieważ my od 5 pewnie lat, jakieś 5 lat temu, jak się poznaliśmy przy okazji pracy, a nawet jeszcze nie z perspektywy pracy, tylko widza i wykonawcy w klubie komediowym. Tak od słowa do słowa się okazało, że chcieli może byśmy razem coś robić. I też mamy tę komfortową sytuację, bo tu Radek mówi o tym, dlaczego w ogóle płyta Polskie Znaki miała szansę powstać. Ponieważ ludzie mieli trochę mniej roboty, ta przestrzeń kreatywna też musiała być gdzieś skatalizowana, to my postanowiliśmy sobie nie robić przemocowego podejścia do wytworzenia czegoś swojego.
A co znaczy przemocowe, przepraszam?
Przemocowe, czyli dla mnie deadline jest przemocowy.
Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli masz tydzień na nagranie.
Jakby nie było, fajnie jest mieć deadline. Jeżeli ktoś umie i to dla niego jest motywujące, żeby coś dokończyć, ale często to mówię przemocowe w kontekście kreatywności, że ta kreatywność wtedy jest trochę wymuszona i teraz stwórz utwór o miłości z tym, z pistoletem stawionym do głowy, do kreatywnej mnie.
Dlatego robimy jedną piosenkę na pół roku.
Dlatego robimy... tak i jest, tak sobie postanowiliśmy, tak że robimy...
Znaczy, tak wychodzi.
Tak wyszło, to
wychodzi, że przy okazji, a z czasem zapraszają nas do jeszcze fajniejszych rzeczy niż na początku, robimy utwory w ramach jakiejś współpracy innej. Czyli na przykład jak wiemy, że ktoś nas zaprasza na jakiś festiwal, czy do jakiegoś spektaklu, czy do jakiegoś koncertu, to stwierdzamy, że skoro już to się wydarza, no to zrobimy coś nowego. Mhm. I dzięki temu tak kolekcjonujemy sobie własną płytę, która kiedyś się zmaterializuje. A ponieważ właśnie te półtora roku temu, czy to było nawet dwa lata temu już, zadzwonił do mnie Radek, że jest okazja, żeby zrobić coś fajnego, nowego. Mhm. A wszyscy byliśmy wypuszczeni i to wypuszczeni w sensie artystycznym. I mieliśmy coś takiego i to pewnie potwierdzi każdy. I muzyk, w ogóle artyści. Że tamten moment był okrutny, bo my nie wiedzieliśmy, kiedy wrócimy do pracy. Mhm. I tym bardziej, jak powiedział mi jeszcze, utwory ludowe, no come on, no przecież...
Wiadomiks.
Wiadomiks, totalny. I czerpać od naszych prababć i duchów słowiańskich, no wspaniałe.
Niesamowite jest to, bo tak jak powiedział Radek, zaczyna się pandemia, dzieje się coś, czego nikt nie doświadczył jeszcze żadne, na taką skalę. Mówię o społeczeństwach. Do tego bierzecie się za temat przemijania, śmierci, a płyta ukazuje się i mamy wojnę w Ukrainie. I to jest w ogóle, mówi się, że nie ma przypadków. Że tym bardziej, że artyści gdzieś tam przeczuwają, wyczuwają jakieś rzeczy. Gdy wybuchła ta wojna, też pewnie wam się skojarzyło, że ta płyta o takiej tematyce w tym momencie ukazująca się, to jest jakieś jasnowidzenie?
Ja szczerze mówiąc, to myślę o tych trzecich dnach i kontekstach i nawet one mnie już trochę chyba przerastają albo trochę obojętnieje na to, bo tak jak wcześniej powiedziałem, zrobienie tego było bardzo trudne, dużo trudniejsze niż...
Przepraszam, przedstawimy... Jak się wam?
Runej.
Runej?
Runejku, ty postanowiłeś sobie... Nudzimy, tak? I postanowiłeś sobie...
Chodź do nas.
Tematy chodź. Chodź, myszko. Proszę Państwa, wszyscy nam są w stanie przerwać. Jest to pies Runej, który będzie z nami aż do końca.
Przepraszam, Radku, bo chciałem wytłumaczyć tylko, bo pewnie widzowie...
I to wzdychanie w trakcie, to nie jesteśmy my, tylko to mój
tylko
pies
Tomek.
Postanawia. Chodź tu. No i?
To właściwie
trzecie dna i konteksty.
Tak, no one są... No one są naprawdę trudne, jeżeli traktować je jako prawdziwe punkty odniesienia i wolę nawet nie myśleć o tym, że to jest jakieś... Wolę nie myśleć, że to jest świadome. Myślę o tym, że to jest czysty przypadek, bo inaczej bym chyba zwariował.
Albo podświadomość. Znaczy, to nie musi być świadome, no bo przecież nie mogliście przewidzieć.
Nie, tak, oczywiście. No tak.
Znaczy, nie mogliście świadomie wiedzieć, że to się wydarzy. Natomiast jakaś podświadomość, wiesz, szósty zmysł. Ale nawet jeśli tego nie ma, to i tak ta płyta ukazuje się i ona ukazuje się w takim, a nie innym kontekście. I ten kontekst też wpływa na odbiór tej płyty. Znaczy, myślę, że też inaczej się, wiesz, słucha, kiedy mamy obrazy, tak jak dzisiaj, nie wiem, z Buczy, bestialskiego zachowania rosyjskich żołnierzy, którzy mordują cywilów, gwałcą 10-letnie dziewczynki, a później strzelają im w głowę. I ukazuje się płyta, powtórzę, znakomita, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie dlatego, że jesteście u mnie gośćmi, tylko słuchałem jej i bardzo mi się podoba. I wiesz, ten kontekst tego, co się dzieje wokół, ma też znaczenie pewnie dla odbioru waszej muzyki. Nawet jeśli wy nie planowaliście i nie myśleliście o tym, że się wstrzeliwujecie w jakąś konkretną datę.
To się naprawdę wydarzyło w ogóle i aż nam odbierało głos, jak widzieliśmy, co się dzieje, że kilka dni dosłownie po inwazji na Ukrainę mieliśmy zaplanowany utwór, że wypuszczamy utwór Niech Monarchowie z Vito Bambino. I to jest utwór o tekst, bardzo mądry, ludowy tekst o tym, że wszyscy są wobec śmierci równi. Król żebrak, biedny bogaty. Tak? I no są tam takie frazy, które tak idealnie pasowały do tego, żeby przypomnieć niektórym, że ich życie jest tak naprawdę tyle samo warte, co tych, których na tą śmierć syłają. Śmierć króla z tronu w ciemną trumnę wsadzi i z majestatem w ziemię zaprowadzi, z ręki cesarskiej berło wytrącywa, piaskiem przykrywa. Można tylko dać ją i to jest właściwie taki hip-hop niemalże. Ale tak w ogóle celnie komentujący rzeczywistość. Jestem w ogóle pod wrażeniem tak naprawdę tej przemyślności i tego właśnie bardzo zwięzłego i celnego budowania tych wniosków z przemyśleń u twórców ludowych, bo to są frazy, to są perełki literackie właściwie, tak dobrze skonstruowane. No, to, co teraz na przykład zacytowałem, jestem wielkim fanem i jest tu kilka momentów takich, jak na przykład Wojak Fałszywe jest dwuwers ten zcukruje, jak to było? Świat wiele obiecuje, rozkosze cukruje.
A na koniec każdemu wielki ciemny grób
gotuje. No to po prostu jest ultracelne, zwięzłe. Świadczy o ogromnym doświadczeniu, ale też literackiej wyobraźni.
Wiesz co, ale swoją drogą, bo powiedziałeś, że zaskakująco dużo było tam utworów, znaczy w Ludowiźnie było śmierci. A kurde, no...
Czy zaskakująco no, dla
są,
mnie.
No, no tak, tylko to są znawców. Tak naprawdę dwie rzeczy, które nas, które są pewne. Jeżeli już się narodziłeś, to umrzesz.
A drugie to jest podatki.
No i plus podatki. Danina.
A to prawda, tylko wiesz, ale dzisiejsza cywilizacja, ludzie nam współcześni, my odeszliśmy od śmierci, znaczy udajemy, że śmierci nie ma. Cieszymy się, konsumpcjonizm, radość, tak? Tutaj chwilo trwaj wiecznie i ta śmierć jest odsunięta. Kiedyś wystawianie ciała, czuwanie przy zmarłym. Zresztą często na wsiach jeszcze to jest spotykane, że trumna jest w domu, jest wystawiana, przychodzą znajomi, ci, którzy chcą jeszcze jakby się dodatkowo pożegnać ze zmarłym.
Przymknąć oczka.
Tak, nie widzieć trupa po prostu.
Po coś to zostało, znaczy to zostało, tutaj Radek będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, bo w związku z przygotowywaniem tej płyty, tak jak koledzy, zrobił olbrzymi research dotyczący właśnie tego, w jaki sposób, gdzie jest ta śmierć w naszej świadomości, jak to kiedyś wyglądało i tak naprawdę jak że to wszystko jest w cieniu, to ludzie, którzy zajmują się nadal, nie mówimy o płaczkach, mówimy, jak się nazywają na przykład te, które przeprowadzają ciebie przez proces żałoby. Jak się ta funkcja nazywa?
Towarzysz żałoby. Jest taka specjalizacja w psychologii, towarzyszenie w żałobie. I można sobie kogoś takiego, taką terapię zamówić, tak?
Więc te rzeczy wszystkie istnieją, mimo że o nich nie mówimy i mimo że powinniśmy mówić, no bo wszystko spychane, to nie znaczy, że to nas nie dogoni. To wszystko nas dogoni.
Tak, tak. No to jest coś, co też pracując nad tą płytą mieliśmy z tyłu głowy. Poza wartością oczywiście artystyczną i estetyczną, która dla nas jest istotna, to wiedzieliśmy, że to ma że to może mieć jeszcze parę innych warstw, jak właśnie taka na przykład terapeutyczna, że jakby dla nas byłoby ogromną nagrodą, gdyby byli jacyś ludzie, którym to pomoże oswoić jakieś trudne emocje, da ulgę jakąś. To, co powiedziałeś o tym czuwaniu, ja to nie, w ogóle nie trzeba daleko szukać, bo ja do 22-23 roku życia mieszkałem na wsi, ale niedaleko Warszawy, bardzo blisko, 30 km od centrum. I do tego 2005 chyba roku tam nie było żadnego domu pogrzebowego, niczego. Bardzo blisko Warszawy. Wszystkie moje ciocie, dziadkowie, wszyscy krewni, którzy tam umierali, zostawali w domu. Tu nie było u nas takiej tradycji, żeby śpiewać. Były modlitwy, były wszelkiego rodzaju pożegnania, czuwania.
No właśnie, przychodzili znajomi.
Przychodzili znajomi, przyjeżdżała rodzina. Ja jako tam 7-letni chłopak z kuzynami się bawiliśmy na podwórku, a tu ciocie sobie siedziały nad właśnie trumną babci. Ale to w ogóle była norma. Dzieci w radośnie grają piłkę na podwórku, a rodzice czy tam wujkowie, ciocie rozmawiają. Jest to dla nich moment i pożegnania, ale też może takiego właśnie autorefleksji, że lada rok, lada pięć, może ja też będę w tym miejscu. Może trzeba...
Nie, ale wiesz, chyba takie też przypomnienie, że po prostu to, co powiedziała Matylda, no śmierci możemy być pewni na 100%. No,
tak.
Jest coś, co przyjdzie. Nie wiemy tylko kiedy.
I jakby moja obserwacja jest taka, że my to wyrugowaliśmy z tego życia naszego publicznego. Okej, prawo też nie wspomaga, bo jakby wiadomo, sanepid, wszelkie normy higieny muszą być zachowane. Natomiast no, teraz to już jest właściwie tylko usługa taka, tak, że szczególnie w mniejszych, większych miastach, że to po prostu
nie widzimy zwłoki, ciała. Tak?
Jak moje wszystkie, nie wiem, te pogrzeby, przy których ja byłem blisko, w bliskiej rodzinie, czyli dziadek, babcia, ciocia, wujek, normą było to, że i to my wszyscy wiedzieliśmy, ja, moja siostra, jako dzieci, że jak ktoś już się spodziewa, że to się stanie lada, nie wiem, rok, dwa, ma 60 plus jest, no to przygotowuje sobie to ubranie. Babcia miała tą spódnicę, garsonkę w szafie na tym i wszyscy wiedzieli, dziadek, synowie,
które
to ma być, tak. I pamiętam tą rozmowę, jak wujek mi mówił, tata mi nie mówił, bo pewnie płakał, ale wujek mówił, no i wiesz, i trzeba było, bo pół godziny mijało od, już babcia umarła w łóżku, pół godziny mijało, od razu rozebraliśmy z piżamy, trzeba było ją ubrać, bo potem to byłby duży kłopot. I to było dla nich naturalne, że oni wykonywali tą pracę domu pogrzebowego, tak naprawdę tą pierwszą. Potem następnego dnia właśnie dom pogrzebowy, trumna do domu, ułożenie w tej trumnie, ale już musiała być w ubraniach i w butach, bo potem byłoby bardzo ciężko. I to bardzo, jeżeli syn ubiera tą swoją matkę, która właśnie odeszła, no to jest dla mnie ogromny taki... ja bym sobie wyobrażał, nie byłem nigdy w takiej sytuacji, może mógłbym nawet być w takiej sytuacji, bo wydaje mi się, że byłby to dla mnie ogromny taki symboliczny wkład do przeżycia tej jednak żałoby, do tego pożegnania, że...
Krąg życia.
Szczerze mówiąc, nie bałbym się tego. Znaczy, po prostu bym to robił. Wolałbym chyba właśnie się konfrontować w taki sposób, niż tylko konfrontować się rozmową, właśnie zamawianiem usługi. I w sobotę przyjdziemy o 13:00. Proszę, żeby nikogo nie było w tej sali, tak? No bo tak to trochę wygląda. Więc ja to wspominam jako normę, nawet nie z dzieciństwa, tylko z czasu nastoletniego, z liceum jeszcze i tak dalej, że takie rzeczy po prostu się działy. A wiem, że większość osób, nawet rozmawialiśmy z całą praktycznie ekipą, która przy tej płycie pracowała, a sporo osób pracowało, prawie ja tylko i Jarek mamy takie doświadczenia, prawie nikt inny. Więc to w ogóle nie jest znana, no nie jest znane doświadczenie, nie jest jakaś taka praktyka, z którą wiele osób miało styczność.
Matyldo, a twoje spojrzenie na śmierć i przemijanie, bo Radek opowiada o doświadczeniach, które wyniósł z domu. I z tego, co mówi Radek, wynika, że dla niego śmierć jest czymś oczywistym, tak? A jak w twoim przypadku?
Znaczy, oczywiście każdy może sobie teraz mówić, jak czysto teoretycznie, czy no z doświadczenia, nie wiem, jeżeli się kogoś bliższego straciło, jak to wygląda, a przychodzi co do czego i oczywiście bywa różnie. Mózg ludzki jest nieprzewidywalny w swojej przewidywalności, ale no właśnie, bywa różnie. Więc będę mówić, jak to ja myślę, że to jest u mnie stała. Ja mam w ogóle bardzo, bardzo dobre podejście do tych spraw odziedziczone po ojcu. My stojąc na powązkach, zbierając przy grobie dziadka co roku, zbierając na renowację pomników, grobów na powązkach, bardzo często właśnie patrzymy sobie naprzeciwko, są takie miejsca na urny jakby po drugiej stronie po drugiej stronie cmentarza i patrzymy sobie z ojcem i mamy tę samą myśl. Dobrze by było mieć tutaj, żeby było blisko, żeby było blisko i żeby nie trzeba było chodzić, a poza tym fajnie jest tak z świadomością, że patrzymy na siebie z dziadkiem, na co mój brat i gdyby tam była moja mama, dostawaliby, możesz przestać, proszę cię, możecie się uspokoić, możecie o tym, no właśnie, możecie o tym nie mówić, możecie nie. Mam dosyć konkretne, tutaj właśnie, praktyczne podejście. I to co Radek, myślę, że o ile byśmy łatwiej i szybciej przechodzili te wszystkie procesy żałoby, gdyby wpuścić to w ogóle wcześniej do siebie, żeby to przepracować, żeby to sobie nazwać, żeby to oswoić. Bo tak jak mówiłam, to nas dopadnie, to się nawarstwi i będzie jeszcze trudniej potem. I na przykład patrząc tak z doświadczenia, mój dziadek odszedł w pandemii. I przez to, że nie mogliśmy go pożegnać od razu i tak naprawdę po roku dopiero odbył się prawie po roku pogrzeb, o tyle trudniej było, w szczególności mojej mamie, to był tata mojej mamy i mojej cioci, tym trudniej im było już w dzień pogrzebu pogodzić się, mimo że rok minął. Po coś to jest. Te rytuały, no to z doświadczenia przez lata ludzie się zorientowali.
Że żałoba musi potrwać.
Te wszystkie punkty powinny być spełnione, żeby w ciele, żeby ciało to przyswoiło i żeby w ciało, nawet nie sama głowa, całe ciało, żeby przyswoiło, odpuściło i zostawiło gdzieś właśnie w pamięci. Ja tu bym mogła jeszcze opowiadać anegdotycznie nawet o kremacji mojej babci, która była absurdalnym spektaklem. Co też nam pozwoliło jakoś to sobie przyswoić.
A dlaczego absurdalny? Przepraszam, że tak dopytuję, ale jak już zaczęłaś?
Byłeś kiedyś?
Na kremacji nie wiem.
To było tak kuriozalne. Ja jestem tego rodzaju eventy.
Okej. Okay.
Nie, no to jest w kategoriach czasami spektaklu. To ma jakiś przebieg, to ma początek, rozwinięcie, koniec. I szczerze mówiąc, byliśmy, opowiadałem ci o tym, czy nie? My byliśmy, babcia odeszła, tam tydzień później miała się odbyć kremacja. Ja, mój brat, stryj i ojciec poszliśmy do tego miejsca, do krematorium. I weszliśmy do pokoju, który wyglądało w ogóle jak PRL-owska taka sceneria, jakby ktoś zrobił scenografię do PRL-owskiego filmu. Mhm. Jakaś kanapa, prawie boazeria. I pomieszczenie miało dwie ścianki, które miały kotary, żaluzje. I my, ponieważ żadne z nas nie było, nie miało tej dziwnej przyjemności być świadkiem tego, to my weszliśmy do pomieszczenia, bo nas ktoś przyprowadził i rozmawialiśmy sobie. Tak jak zawsze wujek Dudek opowiadał dowcipy. My staraliśmy się z bratem dorównać, ale też oddajemy mu, bo to jest jego rzecz. Tato co jakiś czas skomentował coś, ale ogólnie było tak dziwnie, tak powietrze stało, czas stał w miejscu. I w pewnym momencie na raz włączyła się bardzo patetyczna muzyka, taka orkiestralna, jakieś na zasadzie jakieś chóry, jakieś. Tylko to było z ciszy, nagle
jebudu.
W tym momencie, i oczywiście mój umysł parafrazuje to i sobie to jeszcze podejrzewam, że aż tak to nie wyglądało, ale w tym momencie naraz się kotara, przesunęły się te sztachetki, zrobiły okazało się, że są dwie jakby szklane ściany. Tam były trzy stanowiska, trzy włazy. W środkowym był brzozowa... przepraszam. Tutaj. To jest mój SMS. Więc akurat w dobrym momencie się anielskie chóry odezwały. I babcia w tej prostej trumnie była sobie tam. I w pewnym momencie przyszedł pan w bardzo źle skrojonym garniturze. Położył kwiaty, włączył przysłowiowy przycisk, właz się otworzył, trumna wjechała, właz się zamknął, kotary się zamknęły. I to było tak dziwne, że to pozostawiło we mnie raczej właśnie dziwność tego wydarzenia, potem przychodzisz i dostajesz po prostu tą urnę. Ale ten... proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nazywam to spektakl, bo ja byłam z perspektywy widza, nie miałam to... nie mogłam dotknąć chropowatej trumny babci, tylko to się odbyło poza nami i w jakimś przez kogoś wymyślonym jakby scenariuszu, rytuale. Dziwne, ale co nie zmienia faktu, że myślę, że przez to, że tam byłam, inaczej kompletnie przetransponowałam przez siebie te informacje, ten fakt. No to tak chciałam.
Mieliśmy porozmawiać jeszcze, Radku, bo wspomniałem o utworze Och Angel. I w takim pressbooku, czy jak to tam się teraz nazywa z angielskiego, dołączonym do płyty, jest podkreślony udział Marka Lanegana w tym przedsięwzięciu. I tak sobie pomyślałem, wiesz, słuchając tego właśnie w jego wykonaniu Och Angel, że chciałbym usłyszeć później od razu Marka Dyjaka.
Marek Dyjak był oczywiście gdzieś tam na liście głosów do wykonania na tę płytę, natomiast pewne sloty się zapełniły wcześniej.
Okej.
To jest dobre skojarzenie bardzo.
Ja mówię o takim wiesz, chcieństwie słuchacza. No.
Tak,
wybacz
tak,
mi, że
rozumiem.
Wiesz,
nie, ja dostaję...
Po prostu już bym był przeszczęśliwy. Jakby tam jeszcze się pojawił Dyjak, to dla mnie już by było... nie wiem, ja nie wystawiam not, ale nie wiem, jeśli przyjmiemy, że jest ile jest przyjęte w takich ocenach max?
To zależy, ile kto tam ma. No 10 na 10, 5 na 5.
Różnie. No to bym dał 10 na 10. No jakby był jeszcze dyjak. A tak daję 9 na 10. Ale nie przejmujcie się w ogóle moją recenzją. Weźcie, posłuchajcie tego.
Jest na 9 na 10 to jest w ogóle świetny metascore.
Ale oczywiście. Albo to jest świetna płyta. Jest w ogóle, zapomniałem powiedzieć, jest na wszystkich platformach streamingowych też. Więc możecie tego słuchać i naprawdę warto się, kiedy potrzebujecie takiego wyciszenia, macie dość tych wszystkich złych informacji ze świata, to właśnie, nie wiem, które z was to powiedziało, żeby trochę się oswoić z tymi życiowymi tragediami, na które patrzymy tak trochę beznamiętnie, siedząc przed telewizorem czy tam przed komputerem, posłuchać sobie tej muzyki, bo poza tekstem tam jest świetna aranżacja, no po prostu. Przepraszam, że tak.
Nie, to jest w ogóle bardzo miłe, co mówisz, bo...
Ja tylko wiesz, że to nie ma znaczenia. Ja musiałbym się nazywać Niedźwiecki, nie? Czy są jakoś inaczej.
Nie, wtedy... ale tu akurat ma znaczenie o tyle, że te utwory właściwie były... One nigdy nie miały muzyki w oryginałach, bo były śpiewane a cappella.
Tak, tak, tak.
Więc ta cała muzyka to jest ten świat, który mogliśmy wytworzyć i to ja tu kolegów namawiałem, żeby to pchnąć, bo pomysły były różne tą płytę, żeby to zrobić bardziej klasyczną, trochę jazzującą. A ja byłem tutaj jako producent muzyczny orędownikiem takiej wizji, żeby to było jak najbardziej nowoczesne, jednocześnie zachowując szacunek dla i przesłania, i tej głębi, która
i
jest
w oryginale. To wszystko jest, oryginale. Po prostu właśnie to mi się...
To super.
Ja znaczy w ogóle bez sensu nie robimy ten wywiad, bo ja powinienem właściwie krytykować, wtedy ludzie by się cieszyli, o, Sekielski się dopierdala, za przeproszeniem, a tutaj, ja przepraszam, że tak was chwalę.
Jakoś to przyniosę.
Każdy z nas dzisiaj musiał.
Ale też nie umiem przyjąć pochwałki.
Radek, przekażę kolegom.
Też. Radek, czy ty masz problem z przyjmowaniem komplementów?
Myślę, że chyba tak. Tak, okay. Żeby tak stanąć, jesteś świetny, coś tam. Dzisiaj na przykład moja mama, byliśmy u moich rodziców na obiedzie, powiedziała: ty to w liceum, bo tutaj córka zdaje do liceum, nie wiemy, czy się tu dostanie, a ty to byłeś taki zdolny, dostałeś się do dobrego liceum, potem na studia,
dwa kierunki.
Ja mówię, mamo, to wszystko był przypadek, to były inne czasy, ja dostałem się pierwszy nad kreską byłem i na ten, nie, już dobrze, już nie ten, byłeś dobrym uczniem. Nie, ja miałem, wiesz, najmniejszą ilość punktów, ale od tej przyjmowali. I tak, no pewnie coś w tym jest, ale to zupełnie inna rozmowa.
Waszej aranżacji.
Jest znakomita.
Jest wspaniałe, jak to usłyszałam. Naprawdę dla mnie było to zaskakujące, że te aranżacje miały bardzo... Zaraz ty powiesz dlaczego. Że te aranżacje miały bardzo dużo w sobie jakiegoś dziwnego orientu.
Ale orientu, ale wiesz co, gdzieś tam dla mnie w ogóle jakieś takie echo takich skandynawskich kawałków gdzieś tam pobrzmiewa. Coś te klimaty.
To Islandia.
No. Okej.
Okay. Tak, tak.
Że wiesz, gdzieś to wszystko to się mieści.
To ta gitarka taka z cieniusieńka.
Ale nie przygniata. Znaczy wiesz, że to jest po prostu...
No to było najtrudniejsze zadanie.
Mam nadzieję, że nie ci po prostu wszelkie możliwe nagrody z tą płytą.
Właśnie...
Radku, przepraszam, popraw mikrofon, bo wiesz, my jesteśmy mało profesjonalni. O, właśnie.
Czemu on tak tutaj zjeżdża?
Nie, to nasza wina. To jest nasza wina. To jest nasza wina po prostu. Nie będziemy tego wycinać. Niech widzowie zobaczą, jak źle przygotowaliśmy ten program. Ale to nasza wina, Radek. Nie przejmuj się.
Ja się nie przejmuję. Rzeczywiście to było... To polegało właściwie chyba tylko na wyczuciu, żeby to zrobić w taki sposób, bo nie ma na to żadnej recepty. Są... Mi imponowało zawsze takie podejście, mi imponowało do przekazywania tradycji, do przetwarzania tej tradycji, jakim się wykazał na przykład Grzegorz z Ciechowa. To było coś. Jak byłem małym dzieckiem, jak ta płyta wyszła, może miałem nie wiem, 10 lat, może 9, ale to mnie imponowało. W ogóle zapamiętałem.
Tak, to było super, ale to zupełnie nieporównywalne rzeczy to są.
Tak, ale on się nie bał. Ja dopiero teraz po latach, jak się zacząłem tym interesować znowu, to poczytam recenzję z tamtego okresu, czy jakiś artykuł i on był krytykowany, pan Ciechowski, za to, że tak bezceremonialnie podszedł, że tak po prostu, że to środowisko tej muzyki tradycyjnej go tak w ogóle skrytykowało, że bez pietyzmu, bez niczego.
Czy jak jest to powiedzenie, że krytyk i eunuch z jednej są parafii, obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi.
Więc takie...
Przepraszam,
ale kochamy was,
przepraszam krytyków muzycznych. Matylda się wcale nie zaśmiała w tym momencie.
Więc mi takie podejście gdzieś tam imponowało zawsze i też sytuacja tutaj była taka, że przez to, że te utwory nie miały w oryginale muzyki, miały zręby melodii zmieniane przez każdego dowolnego śpiewaka, bo oni to sobie interpretowali po swojemu, to czuliśmy, że mamy też dosyć wolną rękę dokomponować się, domalować. Ja to mówię o tym, że się domalowaliśmy do tych starych obrazów. I starałem się po prostu zachować w tym jakieś brzmienia z muzyki takiej rozrywkowej, współczesnej, które by korespondowały. Na przykład trip-hop jest ta muzyka z lat 90. taka, ta bristolska scena. Typu właśnie Portishead, typu tam właśnie Tricky. To były takie brzmienia, które gdzieś tam mnie inspirowały, że myślałem, że to może być dobre sklejenie bardzo właśnie tych tekstów, tej twórczości i żeby to przenieść na język współczesny. Tak, żeby właśnie słuchacz współczesny, który w ogóle nie wie, o czym to jest, włączył i nie, że tutaj grają na lirze korbowej, tylko po prostu grają z bitem normalnie, wszystko fajnie, idę do klubu i dochodzi do głowy treść, która może gdzieś tam podskórnie mu w życiu w czymś pomoże. I takie było założenie.
I to się znakomicie udało. Już nie wiem, który raz to powtarzam. Polskie znaki, rzeczy ostatnie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Chcecie jeszcze jakoś szczególnie zareklamować tę płytę?
Czy jeszcze są z grafikami?
Chyba są. W jednym miejscu w internecie, na sklepie kulturalnym można kupić tę płytę w specjalnej, limitowanej edycji z dodatkową, piękną grafiką namalowaną przez Matyldę. Bo Matylda w ogóle oprócz tego, że to muszę ja powiedzieć w takim razie, zaśpiewała dwa utwory.
Tak jest.
Wszyscy pozostali po jednym.
To prawda.
Matylda dostała dwa, więc jest, to Matylda też zrobiła dla nas teledyski i bardzo proszę sprawdzać te teledyski na YouTubie, można je oglądać. I jeszcze dodatkowo narysowała przepiękną grafikę, którą w takiej specjalnej edycji można kupić.
Przepraszam, a ja nie dostałem?
Ja też jeszcze nie dostałem.
Dzięki, Matylda.
Ja też.
Dzięki, bardzo dziękuję. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. Nie, ja nie wiem, teraz dopiero jest mi przykro.
Dobrze.
Teraz jest mi przykro. Była taka fajna rozmowa.
Ale wiesz co, jest powód, żeby się po raz kolejny spotkać.
Dobrze, okay. To jesteśmy umówieni. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i dziękuję wam za tę płytę. Z całego serca wszystkim polecam. Nie jestem krytykiem muzycznym, ale myślę, że wam się spodoba. Polecam.
To my dziękujemy.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.